Dzień dobry. Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Agata Zalewska. Odwaga, doskonała znajomość zasad lotnictwa i awioniki. Tym wszystkim musi się wykazywać w codziennej pracy nasz dzisiejszy gość. Lata w skrajnych warunkach w nowo skonstruowanych maszynach. Ma być przygotowany na awarie i nieprzewidziane sytuacje. Słowem, testuje śmigłowce, aby zapewnić innym bezpieczeństwo.
Czas zuchwałych.
Dziś moim gościem jest wojskowy pilot doświadczalny śmigłowca SW-4 Puszczyk z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, kapitan pilot Michał, pseudonim Kisiel. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Nie przedstawiasz się z imienia i nazwiska ze względów bezpieczeństwa?
W tym momencie nie powinniśmy zdradzać swoich danych osobowych. Więc staramy się nie udostępnić swoich danych. Jak tylko możemy, chronimy swoje dane osobowe.
Jasne. Zbigniew Domina, nie wiem czy kojarzysz, dawny oblatywacz śmigłowców w PZL Świdnik, powiedział kiedyś, że oblatywacz to taki ktoś, któremu psucie śmigłowca uchodzi bezkarnie. Zgadzasz się z tym, że możesz psuć samoloty bezkarnie?
Nie zgodzę się z tym, niemniej jednak musimy testować na tyle statki powietrzne, w moim przypadku śmigłowce. W każdy sposób, w każdych warunkach jest to bardzo ważne, bo to na nas ciąży odpowiedzialność i później tak naprawdę my dopuszczamy ten sprzęt do wykonywania na nim lotów, bo później dalsze osoby, które będą go użytkować, muszą się przede wszystkim czuć bezpiecznie, wykonując na tym sprzęcie loty.
Co to znaczy w skrajnych warunkach? Tu chodzi o pogodę?
Też chodzi o pogodę. Testujemy w różnych profilach lotu śmigłowce. Czy to na ziemi, tak naprawdę zaczynając od prób, poprzez próby w zawisie, później w locie na różnych wysokościach lotu. Sprawdzamy różne położenia statku powietrznego, czy się prawidłowo zachowuje, czy wszystko działa, czy wszystko jest bezpieczne przede wszystkim.
Czyli wylatujesz w takich warunkach, w których normalnie piloci nie powinni wylatywać?
Nie do końca. Mamy różne przyrządy, które pozwalają nam latać w każdych warunkach tak naprawdę. Jeżeli dochodzi do zmniejszenia widzialności, no to też mamy różnego rodzaju środki, które pozwalają nam wrócić do lotniska i te środki po prostu muszą działać.
I to jest tylko formalność z reguły, czy jednak za każdym razem zgłaszasz jakieś uwagi?
To jest bardzo, bardzo różnie. Jeżeli chodzi o wykonanie oblotu pełnego i dopuszczenie takiego statku powietrznego do lotu, może się to odbywać średnio od tygodnia do 2 miesięcy, do 3 miesięcy.
Tyle zajmuje ci sprawdzanie, tak? Testowanie samolotu, czy tam śmigłowca w twoim przypadku.
Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Tylko chodzi o to, że czasami po prostu wychodzą małe niuanse, które trzeba poprawić. Na tych niuansach się czasami skupiamy bardzo długo, bo niekiedy nie jesteśmy w stanie, znaczy może nie ja, bo ja to testuję, tylko osoby, które tak naprawdę usprawniają ten sprzęt, nie są w stanie wyeliminować. I tutaj jest później jakby szukanie pewnych rzeczy, które zawiodły i trzeba to po prostu naprawić.
Tak jak od ciebie zależy bezpieczeństwo pilotów, czy tam innych ludzi, którzy będą latać śmigłowcem, tak można powiedzieć, że twoje bezpieczeństwo i twoje życie poniekąd jest w rękach mechaników?
Tak, oczywiście jest to prawdą. Tak naprawdę.
Bo oni też przecież ci nie mogą dać zupełnie wadliwego sprzętu, wadliwej maszyny, prawda? To musi być.
To tak nie działa.
Że zanim ty wsiądziesz do tego śmigłowca, to jest wszystko w 100% sprawdzane.
I tak, i nie. To wychodzi wszystko w trakcie tak naprawdę przeglądu śmigłowca przed lotem, bo niekiedy tak naprawdę, może zacznijmy od początku, bo przed samym pójściem do śmigłowca, uruchomieniem go i tak dalej, pójściem w oblot, to jeszcze sprawdzenie jest na ziemi tego śmigłowca z zewnątrz, jak wyglądają instalacje, czy wszystko jest...
W sumie to jest rutyna, bo każdy pilot powinien tak się zachowywać przed każdym lotem, teoretycznie.
Tak zwana checklista przed uruchomieniem i później już... Później je testujemy tak naprawdę, więc musimy mieć tutaj, tak jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o powierzenie swojego bezpieczeństwa mechanikom. Tak, powierzamy je mechanikom, musimy sobie ufać nawzajem, bo na tym polega praca tak naprawdę zespołowa. I tutaj nie może być tak, że jakiś element zawiedzie. Bo taki mały trybik może spowodować duże niebezpieczeństwo.
Testujesz nowe śmigłowce, czy takie na przykład też po naprawach?
Dokładnie można powiedzieć, że po naprawach. Nie nowe, bo akurat to jest już sprzęt używany, który gdzieś tam swoją eksploatację już ma w naszym środowisku.
No to z lat 90. chyba to są śmigłowce,
nie,
tak?
Nie, akurat nie. Nie, nie, nie. Konstrukcja tak, ale jeżeli chodzi o śmigłowce, to w 2007 roku zostały zakupione, także
to są. Ale nie, chodzi mi o konstrukcję. Właśnie chodzi mi o konstrukcję.
Tak.
No właśnie, ale tylko testujesz te śmigłowce SW-4 Puszczyk i się zastanawiam, czy każdy model jest taki sam. Czy jednak, choć latasz tymi samymi maszynami, wciąż dostrzegasz coś nowego? Bo można by powiedzieć, że już znasz je na pamięć.
Tak, można powiedzieć, że znam je na pamięć, ale od razu mogę powiedzieć, że każdorazowo wchodząc do innego śmigłowca, wykonując taki oblot na danym śmigłowcu, zawsze mi coś zaskoczy nowego.
Na co ty musisz szczególnie zwracać uwagę?
Od bardzo błahych rzeczy, czyli podczas sprawdzenia na przykład poczucia statku powietrznego i ogólnego przeglądu, mogę zauważyć pękniętą obudowę lampki oświetlenia zewnętrznego.
I to czyli drobnostka, można by powiedzieć.
A może być takie coś, że na przykład w trakcie oblotu wyjdzie dość poważniejsza rzecz, zaświecenie się na przykład silnika piłki. I jest to sytuacja awaryjna, którą trzeba szybko po prostu reagować i podejmować decyzję o lądowaniu.
Mm-hmm. A czy doprowadzasz do sytuacji kryzysowych sam w powietrzu?
Nie jestem w stanie powiedzieć, że doprowadzam do sytuacji krytycznych, bo staramy się latać bezpiecznie przede wszystkim, wykonując loty na tyle, ile nam przede wszystkim zgodnie z dokumentacją, jaką posiadamy i zgodnie z regulaminami lotów.
Ale czy ty jako oblatywacz właśnie musisz takie rzeczy robić albo doprowadzać maszyny do takich sytuacji?
Testować trzeba.
Jakby, w różnych warunkach.
Tak jak wspomniałem na samym początku tak naprawdę, że w różnych profilach lotu, w różnych położeniach statku powietrznego.
I jakie manewry wykonujesz?
Po uruchomieniu my idziemy do sprawdzenia stateczności i sterowności śmigłowca. Idziemy w kwadrat, gdzie przemieszczamy ten każdorazowo śmigłowiec w lewo, w prawo, w przód, tył. Wykonujemy obroty 360 i sprawdzamy, czy on się zachowuje naturalnie w każdym położeniu drążka sterowego, dźwigni skoku ogólnego, czy położeniu pedałów.
Tam także są już jakieś elementy akrobatyki,
To jest podstawa, to raczej tutaj nie wykonujemy takich manewrów jak na pokazach lotniczych, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, bo tutaj jest oblot. Mhm. Więc tu staramy się przetestować tą maszynę, ale nie w sposób pokazowy, tylko raczej w sposób na
użytkowy najbardziej.
Dokładnie, bo do tego jest tak naprawdę ta stworzona maszyna, do użytkowania, a późniejsze, jakby tak jak wspomniałem wcześniej, pokazowe sprawy, no to już są indywidualne rzeczy, których my nie testujemy. Są do tego też tak naprawdę ludzie, którzy wykonują takie zadania.
Pilotem jesteś od 12 lat, oblatywaczem od roku. O ile można powiedzieć, że pilot to taka praca, praca marzeń, tak się mówi o tym. O tyle testować samoloty, statki powietrzne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to było marzenie i żeby to się wiązało z jakimiś przyjemnymi emocjami. No bo to, co przychodzi człowiekowi do głowy, to przede wszystkim strach, że wchodzisz do czegoś, co nie zostało sprawdzone, a od tego zależy twoje życie.
Ta droga, którą przebywam od samego początku do tego momentu, gdzie się znajduję aktualnie, no była usłana przede wszystkim cały czas szkoleniem, rozwijaniem własnej osoby, własnego doświadczenia, zdobywaniem tego doświadczenia przez każdorazowy lot, wykonując w każdych warunkach. I trzeba spełnić pewne warunki, które pozwolą zostać tym oblatywaczem, pilotem doświadczalnym tak naprawdę w wojsku. I nie każdy też się do tego nadaje, bo to już jest testowanie maszyny, która w trakcie lotu może wykazać się niesprawnością i trzeba podejmować tutaj, no tak mi się wydaje przynajmniej, dość duże ryzyko. Oczywiście zdobywając godziny, coraz więcej tych godzin w powietrzu, tak naprawdę działają tutaj automatyzmy i już nie myśli się o pewnych sprawach, tylko wykonuje się to automatycznie. Ciało samo jakby wykonuje ruch. Wiadomo, to co my się nauczymy na ziemi, czyli całego statku powietrznego, sytuacje awaryjne, które musimy znać tak naprawdę w jednym palcu. No i jako instruktorzy jest takie powiedzenie, to co na ziemi jest na 5, w powietrzu jest na 3, więc sytuacje, które są szczególne w powietrzu, mogą niekiedy niektóre osoby po prostu mrozić i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby sytuacja szczególna spowodowała jakieś zafrizowanie, czyli zamrożenie danej osoby do wykonania działań, bo nie ma na to czasu. Są sytuacje, które wymagają naprawdę podjęcia decyzji w ciągu paru sekund, a są też sytuacje, w których możemy mieć chwilę czasu na zastanowienie i wybranie miejsca przykładowo do lądowania.
Tak jak mówisz, uczycie się tego głównie w powietrzu? Czy są jakieś techniki, które opanowujecie tutaj na ziemi? Czy może jeszcze z innej strony trzeba mieć jakieś naturalne predyspozycje do tego? Zawsze byłeś takim człowiekiem, że... I już była decyzja?
Wykonując ten zawód, zdobyłem pewność siebie jakby wykonywania tej pracy. Bycia pilotem, bycia
pewność
pilotem,
decyzji,
instruktorem.
Że to, co zrobię,
to jest... decyzji. Jakby to jest bardzo ważna cecha, żeby być samodzielną osobą, być dowódcą statku powietrznego.
I trzeba ufać sobie.
Trzeba ufać sobie, tak jakby swojej osobie, ale też osobie, z którą się lata. Tak naprawdę to się wykonuje wspólnie, tak jak wspomniałem już wcześniej.
Bo... A trudniej zaufać mechanikowi, czyli tej osobie z zewnątrz, czy trudniej zaufać jest sobie i swoim decyzjom? Tak z doświadczenia.
Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że każdy wykonuje swój zawód.
Ufasz.
Ja ufam jemu, on ufa mi. To tutaj powinno być zaufanie jakby bezgraniczne. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że wyjdzie coś w trakcie lotów lub w trakcie gdzieś tam przeglądu. To są takie niuanse, gdzie może wyjść. Każdy ma prawo popełnić błąd. My staramy się go minimalizować. I odpowiadając na twoje pytanie, ufam osobom po prostu, z którymi wykonuję pracę. I ja ufam swojej osobie, wiem na co mnie stać, wiem jakie mam limity. Jeżeli dochodzę do tych limitów, to też nie wykonuję lotów, bo to jest niebezpieczne. Trzeba znać swoje granice przede wszystkim, wyznaczyć te granice, bo jeżeli dojdzie do przemęczenia organizmu, no może też dojść do sytuacji niepotrzebnych, awaryjnych, niebezpiecznych przede wszystkim.
Dziś moim gościem jest wojskowy pilot doświadczalny śmigłowca SW-4 Puszczyk, kapitan pilot Michał.
Czas zuchwałych.
Czy zawsze chciałeś być oblatywaczem? Czy to było coś, do czego dążysz w tej swojej 12-letniej, czy tam wcześniejszej karierze?
Nie, zawsze chciałem latać. O tak odpowiem najprościej. A czy chciałem być oblatywaczem? Nie myślałem nawet o tym. Tak naprawdę mi sprawia frajdę każdorazowe wejście do śmigłowca, wykonanie lotu, bo każdy lot jest inny. Każde wykonanie zadania jest inne i sprawia mi po prostu radość.
A pamiętasz swoje pierwsze wspomnienie związane właśnie z samolotami? Czy to był dźwięk, czy to był zapach paliwa?
Ja pochodzę z Dęblina, więc lotnictwo...
No tak, nie, no to już byłeś wskazany.
Lotnictwo...
Masz we krwi.
Mam we krwi i na co dzień, także ogólnie to też taki jest śmieszna sprawa, bo wiadomo, jak się jest już w tym Dęblinie, przebywa bardzo długo, no to chcę też się jakby uciec z danego miasta, tak? Moja decyzja zapadła tak naprawdę na etapie wyboru studiów, gdzie postawiłem po prostu pójście do szkoły wojskowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w tamtym momencie, bo teraz już jest Lotnicza Akademia Wojskowa. No i od tamtego momentu, jak już złożyłem dokumenty, to już jak tak naprawdę dostałem się do tego wojska, zostałem zrekrutowany. Dokładnie to był 20 sierpnia 2012 roku. Pamiętam tą datę jak dziś. Wiedziałem, że będę chciał być pilotem.
Mhm. Ale to dosyć późno. To nie było tak, że od dziecka to gdzieś w tobie było, że...
Było i nie było. To jest... Ja to się śmieję. To jest
nie,
troszkę...
Masz jakieś tradycje rodzinne, jeżeli chodzi o...
Ogólnie tradycji żadnych wojskowych nie mam.
A to trudno wtedy dostać się do takiej szkoły bez takich tradycji, nie?
Myślę, że...
Tak się mówi przynajmniej.
Bez komentarza,
rozumiem,
o tak
dobra.
Powiem.
Ale coś chciałeś powiedzieć?
Tak, że jakby jest to sport ekstremalny i każdy sport ekstremalny wiąże się z adrenaliną. I w moim życiu adrenalina była od zawsze, bo ze mną jest tak naprawdę cały czas i motoryzacja, i lotnictwo, i mam swoje pasje, które się cały czas pełnią, realizuję i po prostu lotnictwo daje mi tą drugą adrenalinę, którą cały czas...
To jest ta adrenalina, która doprowadza cię do największego szczęścia? Czy motocykle na przykład są w stanie ci zapewnić to, co ci daje lotnictwo? Czy to się raczej bardziej uzupełnia?
Tak jak wspomniałeś, uzupełnia się na pewno. Niemniej jednak ta adrenalina w lotnictwie jest inna.
Wyjątkowa.
No, nie do opisania tak naprawdę. To trzeba było przeżyć na własnej skórze. A adrenalina ta na ziemi też jest wyjątkowa. I tak jak powiedziałem wcześniej, uzupełnia się. Tylko jest to inny troszeczkę rodzaj adrenaliny, tak?
mniejszy, tak jakoś czuję, że to nie jest, to nie są te same emocje na najwyższym poziomie.
Nie powiedziałbym, że mniejsze. Myślę, że porównywalne, niemniej jednak skłaniałbym się ku lotnictwu.
Mm-hmm. Ale jak to w ogóle stało się, że zdecydowałeś się na to, żeby zostać jednak tym pilotem doświadczalnym? To była jakaś trudna decyzja? To, czy to było tak, że ta kariera cię jakoś tak samoistnie zaprowadziła?
Przede wszystkim, czy ja chcę, czy nie chcę, to nie ode mnie zależy. To tak naprawdę inni oblatywacze też podejmują pewne decyzje, obserwują też tak naprawdę osoby, które nadają się lub się nie nadają. To nie jest też tak, że ktoś randomowy, przykładowo osoba w danej eskadrze czy w danej jednostce może zostać tym oblatywaczem, bo piloci są lepsi, są gorsi. Nie każdy też chce podejmować to ryzyko. Nie każdy chce. Ja chciałem. Chciałem się rozwijać przede wszystkim, żeby podnosić swoje kwalifikacje. No i gdyby przyszedł moment, bo tu też trzeba spełnić pewne warunki, mówiąc kolokwialnie, nalot. To nie jest małe, bo to trzeba mieć co najmniej 1000 godzin nalotu. Też wyszkolenie klasy pilota, co najmniej pierwszą, żeby być tym oblatywaczem.
Czyli dostrzegli w tobie po prostu potencjał.
Pomogłem im, żeby mnie dostrzegli. Jak już pracuję i w czymś jestem, to staram się dawać całego siebie i robić to przede wszystkim w sposób poprawny, to na pewno, ale profesjonalny. Tego słowa mi zabrakło. A inaczej sobie po prostu nie wyobrażam, żeby wykonywać ten zawód.
I jak dostałeś taką propozycję, żeby testować śmigłowce, to od razu wiedziałeś, że się zgodzisz na to?
To było naturalne, że tak musiało się stać w moim przypadku. Oczywiście się śmieję, ale oczywiście ucieszyłem się i jakby chciałem. Do tego dążyłem też, żeby w którymś momencie testować te śmigłowce.
Aha, bo... czyli to już wiadomo, że to jest coś prestiżowego już w waszej pracy.
Można tak powiedzieć. Bardzo wąskie grono może wykonywać takie obloty. Dana osoba musi mieć predyspozycję do wykonywania tego.
Jakie to są predyspozycje? Oprócz tych umiejętności czysto merytorycznych, wiadomo.
Dzielność uwagi, jakby podejmowanie decyzji w sytuacjach szczególnych.
To w sumie tyczy się każdego pilota.
Tak, ale nie każdy... Tutaj są... takie wymogi, które no, muszą zauważyć to inni. To oni po części też patrzą na twoje podejście, na twoje zaangażowanie. Jaką jesteś osobą, czy w prawidłowy sposób podejmujesz decyzję? Nie zawsze się podejmuje w prawidłowy sposób. Niekiedy są źle, nie chcę tego powiedzieć nieodpowiednie, ale zbyt wolne. Nie każdy po prostu się do tego nadaje.
A powiedz mi, co czujesz przed testowaniem nowego śmigłowca? Nie wiem, czy w ogóle jeszcze towarzyszy ci strach, czy raczej to jest jakiś rodzaj ekscytacji?
Na pewno jest i strach, i ekscytacja.
A, jest strach.
Znaczy, to nie mogę powiedzieć, że jest to strach taki, że paraliżuje. To trzeba być przede wszystkim świadomym, że wsiadając do śmigłowca, który się będzie testować, jest ryzyko. Każdorazowo wykonując nawet lot normalny, zwykły szkolenie, czy zwykły przelot gdzieś do przybazowania śmigłowca, jest ryzyko. Podejmujemy to świadomie, tylko trzeba umieć sobie radzić jakby z tym strachem i nie może być on przede wszystkim paraliżujący. W moim przypadku nie jest to, bo już troszkę tych godzin w powietrzu spędziłem i jeżeli bym powiedział, że się nie boję, to bym skłamał.
Czyli to jest strach, ale jest i ekscytacja. Pamiętasz swój pierwszy oblot? I czy nie sparaliżowało cię wtedy?
Nie. Pamiętam bardzo dobrze. To było w tamtym roku. W trakcie lotu oczywiście człowiek się cieszy, ale to trzeba być do końca profesjonalnym w trakcie wykonania takiego oblotu, żeby przede wszystkim go sprawdzić.
Możesz pozostawić sobie jakiś taki margines. No, może nie wszystko do końca gra, ale jest na tyle bezpiecznie, na ile może być.
Nie, albo jest bezpiecznie, albo nie jest bezpiecznie. To
nie ma półśrodków.
Nie ma półśrodków. Tutaj nie możemy pozwolić na to, że troszkę chodzi zegar, troszkę chodzi wskaźnik, troszkę nie chodzi. Tylko albo chodzi, albo nie chodzi. I tak samo podejmujemy decyzję, jeżeli chodzi o dopuszczenie statku powietrznego. Albo jest sprawny, albo jest niesprawny. Jeżeli coś nam nie pasuje, najmniejsza rzecz, po prostu, jeżeli nie jesteśmy pewni do końca sami też, to nie dopuszczamy takiego śmigłowca. To nie możemy w ten sposób podchodzić, bo tak jak cały czas tutaj wspominamy i rozmawiamy na ten temat, bezpieczeństwo jest tutaj najważniejszą sprawą.
Dziś moim gościem jest wojskowy pilot doświadczalny śmigłowca SW-4 Puszczyk z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, kapitan pilot Michał.
Czas zuchwałych.
Czy ty później jesteś rozliczany Teoretycznie byłbyś rozliczany ze swojej pracy, gdyby na przykład doszło do jakiejś katastrofy?
Na pewno wydaje mi się, że jeżeli by doszło do jakiegoś wypadku lotniczego na tym śmigłowcu, który ja wykonywałem oblot, sprawdzałaby dana komisja dokumentację, kto dopuścił przede wszystkim ten statek powietrzny do lotu. Tak? W zależności też, co by się stało, to nie można odpowiedzieć
jednoznacznie.
Tak? Jest wiele czynników tutaj, więc... Mhm.
Ale da się to w ogóle rozliczyć, twoją pracę, w jakiś sposób? No bo po tobie już nikt nie sprawdza, więc jesteś tą rzeczywiście, można by powiedzieć, tą ostateczną osobą.
Po mnie nikt nie sprawdza, zgadza się, wykonują tylko loty, ale to są już przypadki skrajne, tak? Na pewno ta odpowiedzialność do ostatecznej decyzji należy do mnie. I na pewno ja za to odpowiadam, dopuszczając ten statek powietrzny do lotu.
I byłbyś rozliczany z tego.
Podejrzewam,
przez
dowództwo. Że tak. Mam nadzieję, że nie będzie mi to
jasne,
nigdy dane.
Nie, no jasne,
ja
tylko rozmawiam teoretycznie, no bo żeby to zrozumieć, no bo faktycznie jak można rozliczyć twoją pracę, kiedy jesteś tą ostateczną osobą decyzyjną, jak tu sprawdzić, czy ty wykonałeś dobrze swoją pracę?
Na pewno by była sprawdzana dokumentacja, kto jakby dopuścił statek powietrzny, a czy jakieś konsekwencje z tego powodu by były w moim stosunku? Nie wiem. To by się okazało dopiero w momencie, kiedy to by się stało. Miejmy nadzieję, że się nie stanie.
Mhm. A z czym mają największy problem młodzi piloci na samym początku kariery? Czym sobie na początku nie radzą przede wszystkim? Jest coś takiego?
Z dyscypliną.
Ale to znaczy, że brawura wygrywa i ta chęć doświadczania? Czy...
Nie. Troszkę pokolenie, którym ja jestem i które jest aktualnie, wiadomo, pokolenia się zmieniają przez ten X lat, w których jestem już instruktorem, zauważam to, że jakby pokolenie się zmieniło. Nie mogę jakby szufladkować, ale w tą gorszą stronę. I ludzie mają problem jakby z dostosowaniem się do nowych warunków, do nowych zasad, które panują w danej eskadrze, czy też w danej jednostce. Wchodząc w ten świat lotniczy, muszą niestety się dostosować, bo są warunki, których nie, jakby zasady panujące, których nie możemy łamać, bo po prostu tak to działa. I to są jakby schematy, które już wcześniej zostały utarte. Wiadomo, są aktualizowane pewne zasady, ale trzeba się do nich dostosować. No nie możemy pewnych zasad, reguł gry łamać.
Mhm. A ty zamierzasz tym oblatywaczem jeszcze być przez długi okres czasu?
Nie ode mnie to zależy. Przede wszystkim zależy to od zdrowia. Bo tutaj zdrowie jest najważniejsze. Nie wiadomo, ile będzie nam dane tak naprawdę wykonywać loty na statku powierzchni. To chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że...
A co może się takiego wydarzyć?
Musimy dbać o sprawność psychofizyczną. Nie tylko jakby tężyznę fizyczną, ale też o głowę. Czasami trzeba po prostu też odpocząć od pewnych rzeczy, od pracy, bo można mieć przesyt tego. Tak jak wspominałem już wcześniej, jak się nie czujemy pewni do wykonywania lotów, to trzeba wiedzieć, znać swoje granice, żeby po prostu do tego statku powierzchniego nie wsiadać i nie wykonywać lotów.
Miałeś takie czarne scenariusze, które rzeczywiście tego dnia wykluczyły cię z testowania?
Za dużo powiedziane czarne scenariusze, ale miałem dni, w których po prostu nie chciałem wykonywać lotów, bo powiem wprost, gorszy dzień. Każdy człowiek może mieć po prostu gorszy dzień. Wiadomo, jak to wszyscy myślą. Piloci mają końskie zdrowie. Tak, mają. Co to tak naprawdę wojskowi? Są to wyselekcjonowane osoby, które są badane przed jakby wcieleniem tak naprawdę do służby, do szkoły, w tym przypadku LAW-u, bo dana osoba musi mieć przez wiele, wiele lat tak naprawdę to zdrowie. Bo nie można sobie pozwolić, żeby przykładowo od momentu badania za 3 lata taka osoba straciła kategorię zdrowia. Mhm. Żeby nie
bo
była
zbyt
sprawna.
Dużo w nią zainwestowaliśmy pieniędzy i wszystkiego, żeby taka osoba nam od razu odpadła.
Dokładnie.
Ale mówisz, że to rzeczywiście męczy. Jest fizyczne zmęczenie?
Jest. Jak na przykład musisz 6 godzin w ciągu dnia polatać, to jest dość dużo, tak mi się wydaje. I tak na przykład przez tydzień pracy.
Siedzisz sobie w tym śmigłowcu, mówisz, że żadnych akrobacji nie wykonujesz. No to wydaje się, podziwiasz widoki. Z zewnątrz tak to może wyglądać, że w momencie, kiedy nie dochodzi do żadnych sytuacji krytycznych.
Jak patrzysz w niebo, widzisz mnie. Fajnie, pięknie leci statek powietrzny. Ale tak naprawdę nie widzisz to, co się dzieje przed całe przygotowanie. To, co się dzieje po, całe omówienie. To jest długa droga. Czasami wykonanie tego lotu godzinnego może zająć na przykład łączny czas od momentu przygotowania do momentu zakończenia lotu i zakończenia później omówienia może trwać 10 godzin. Tak jak wspominałem wcześniej, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jak przeżywałem swój pierwszy oblot. Pierwszy oblot, jak miałem na swoich barkach, to wyszedł od razu, ad hoc, tak naprawdę. Wsiadłem, zrobiłem i było ok. Ale na przykład, jak wykonywałem już kolejne, to tak pięknie, kolorowo nie było, bo to
i była też
wychodziły różnego rodzaju rzeczy.
Musisz być sfokusowany na 100%, bardziej wyczulony niż podczas normalnych lotów.
Tak, to jest bezapelacyjnie. To tak naprawdę od samego początku, od momentu uruchomienia statku powietrznego, to już musimy być skupieni na wszystkim. Cały czas obserwować, czy nie ma jakichś odchyłek, bo różnego rodzaju sytuacje mogą się zdarzyć, drobnostki dosłownie, gdzie przez ułamek sekundy może się coś pojawić, jakaś niesprawność i tej niesprawności zaraz może być nie widać, a czasami kątem oka można zauważyć coś, że coś nie gra i trzeba umieć podjąć decyzję, czy w tym momencie przerwiemy oblot, sprawdzimy, co jest nie tak, czy będziemy podejmować to ryzyko, że wykonamy dalej, a się coś stanie. Więc raczej staramy
Byłeś
się...
w takich sytuacjach, że musiałeś już właśnie podjąć taką decyzję, że wiesz, że...
Nigdy nie staram się jakby podejmować decyzję, że jeżeli coś widzę, jeżeli coś mi nie pasuje w momencie oblotu, przerywam go, siadam spokojnie, lądujemy i sprawdzamy, co to było. Jakby nie kontynuujemy oblotu, jeżeli coś w trakcie jakby danych etapów, jakby sprawdzenia śmigłowca, wychodzi nie tak. Bo to jest łamanie zasad tak naprawdę, łamanie checklisty, którą mamy do sprawdzenia statku powietrznego, żeby go później dopuścić, bo są pewne etapy. Step by step idzie się według listy i się go sprawdza. Jeżeli któryś z etapów w momencie sprawdzenia śmigłowca nie pasuje, to się po prostu oblot przerywa. Nie podejmuje się żadnego ryzyka.
No właśnie, bo tak sobie o tym od razu pomyślałam.
Nie powinno się mieć brawury, tutaj nie może być, nie dopuszczam w ogóle takich myśli. Tutaj trzeba podchodzić na chłodno. To jest maszyna, za którą tak naprawdę, no my podejmujemy tutaj decyzję o tym, czy ona będzie sprawna. No my nie jesteśmy do tego, żeby się nią bawić, tylko żeby ją usprawnić i przetestować w taki sposób, żeby ona była sprawna. My sprawdzamy, tak jak wspominałem wcześniej, w różnych położeniach statków, tak, w różnych warunkach śmigłowiec, ale nie przeciągamy go w sposób taki, że doprowadzamy do sytuacji niebezpiecznych, czy tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, że nam się włącza brawura. Takich rzeczy nie może być.
A gdzie masz swoje granice? Bo powiedziałeś, że masz jakieś swoje granice, których nigdy nie przekraczasz.
Granice mam pod tym względem, że jeżeli czuję się już przemęczony wykonywaniem latania, bardzo rzadko się to zdarza, tak jak mówiłem, uwielbiam latać, to podejmuję po prostu decyzję o tym, żeby nie wykonywać lotu, bo wiem, że może to być... Może mi sprawić mniej radości niż normalnie. A co za tym idzie? Może być to dojść do jakiejś sytuacji niebezpiecznej. Mogę być mniej wyczulony na pewne rzeczy. Mogę podejmować decyzje w sposób nieefektywny. Jeżeli chodzi o gorsze dni, no to trzeba po prostu wiedzieć, kiedy tego lotu nie wykonać.
No bo tego musiałeś się nauczyć pewnie.
Tak. To też przychodzi z doświadczeniem, bo wiadomo, im się dłużej jest w tym lotnictwie, tak naprawdę od momentu, kiedy się zacząłem szkolić, do momentu, kiedy zacząłem sam latać, później przez dane etapy szkolenie, wyszkoliłem się do jakiejś tam klasy, później zdobyłem uprawnienia instruktorskie, latałem z danymi osobami, szkoliłem dane osoby, to każdy etap, w każdym etapie zwiększałem ilość jakby godzin wykonywania tak naprawdę tych godzin, bo intensywność jest różna. Czasami możemy wykonać godzinę, czasami 6 godzin w danym dniu. I to jest ta intensywność, zmienność tej intensywności też powoduje... No zmęczenie po prostu.
No i też chyba nie ma miejsca na rutynę. To znaczy, to nie jest tak, że wsiadasz do śmigłowca i wykonujesz cały czas te same ruchy, te same manewry, tylko cały czas to jest coś nowego. Tak mi się przynajmniej...
Rutyna zabija. W wielkim skrócie powiem. Każdego dnia są inne warunki pogodowe, inny śmigłowiec, inna załoga.
A niby ten sam.
Inny ruch w powietrzu, inne zadanie. Także, no tak jak mówię, każdego dnia można spotkać co innego.
Wydaje mi się, że ten progres, który wykonałeś przez rok, to jest zdecydowanie większy niż bycie takim pilotem powiedzmy w wielkim cudzysłowie, zwykłym pilotem. Czy jest tak rzeczywiście, że zauważyłeś, że się bardzo wiele nauczyłeś?
Przez i tak, i nie. Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Jestem zbyt krótko też osobą, pilotem doświadczonym, żeby odpowiedzieć, że zrobiłem ogromny progres. Na pewno ten progres zaczął się od samego początku mojego szkolenia.
No,
to są etapy, do których dochodziłem tak naprawdę latami. Więc cały czas przez tyle lat podnosiłem swoje umiejętności. I tak, jakby teraz zdobywając to doświadczenie jako oblatywacz, pilot doświadczalny, podnoszę dalej te swoje umiejętności. Zdobywam coraz większą wiedzę tak naprawdę na temat różnych śmigłowców, mówiąc tutaj o egzemplarzach, bo każdy śmigłowiec może się wydawać, że jest taki sam, a tak naprawdę może być, że różnego rodzaju sytuacje się wydarzą w trakcie wykrywania takiego oblotu.
Marzenie lotnicze?
Marzenie lotnicze. Chyba nie mam. Jestem spełniony na tą chwilę. Na pewno bym chciał, żeby zabrać swoich rodziców na pokład statku powietrznego i pokazać im, jak wygląda moja praca.
To znaczy, że rodzice się obawiają jednak bardzo i związane jest to dla nich z dużym stresem praca, którą wykonujesz.
Od zawsze, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, adrenalina w moich żyłach płynie.
Więc trochę się przyzwyczaili.
Troszkę mieli czasu przez okres, ile żyję, tak naprawdę. Do tego, żeby bać się. Wiadomo, jak to rodzice. Na pewno są dumni z tego, jaki zawód wykonuję. Ale na pewno też martwią się o mnie i wiedzą, że jest to
naznaczone dużym ryzykiem.
Dokładnie.
I że możesz nie wrócić w pewnym... Mają takie myśli?
Na pewno wiedzą o tym, że jest to obarczone ryzykiem, ale czy myślą w tych kategoriach, że mogę nie wrócić? Wydaje mi się, że przyzwyczaili się już na tyle i wiedzą, że wykonuję to w sposób, staram się przede wszystkim bezpieczny, żeby kurczę tutaj wrócić do nich.
A ty myślisz w ten sposób czasami?
Nie.
Przychodzą ci takie myśli przez głowę? Nie dopuszczasz?
Nie dopuszczam. Znaczy, nie przychodzą mi przez głowę może. Nie, że nie dopuszczam, tylko wykonując loty, to po prostu mnie cieszy. Nie myślę w kategorii, że kurczę, nie wrócę dzisiaj. To tak troszeczkę trzeba było się wtedy zastanowić, czy to jest odpowiednie miejsce dla danej osoby. Tak mi się przynajmniej wydaje. W ten sposób.
Jest jakaś rada, którą chciałbyś powiedzieć młodym pilotom? Jest taka rada, którą sam kiedyś w życiu usłyszałeś i chciałbyś ją przekazać dalej? Czy jest coś, co może z własnego doświadczenia wiesz, a chciałbyś im powiedzieć?
Konsekwentnie do celu i realizować swoje marzenia.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę i tradycyjnie życzę tyle lądowań, ile startów. Chyba to najważniejsze.
Bardzo dziękuję, właśnie tak jak mówisz.
Dziś moim gościem był pilot doświadczalny śmigłowca SW-4 Puszczyk z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, kapitan pilot Michał. Przypomnę jeszcze, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin oraz na Spotify. Zapraszam także Państwa na profil facebookowy programu Czas Zuchwałych. Bogusław Wichrowski, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszam za tydzień w sobotę z biurka po godzinie 13.